C8H11N. Co to jest? To fenyloetyloamina. Co to jest? To po prostu zakochanie. Takimi słowami przeszło 6 lat temu pastor rozpoczął kazanie na moim ślubie. I tego dnia mieszało się we mnie tyle emocji, tyle radości, szczęścia, przejęcia i zmęczenia i stresu, że nic więcej nie pamiętam. Pamiętam, że był jakiś wzór chemiczny na początek i nie łudzę się, że wy zapamiętacie to, co mam wam do przekazania. Ale nagrywamy to. I 6 lat temu Piotr też nagrał, ja wróciłem w ostatnim czasie do tego kazania. Noemi była, powinna pamiętać. Kilka osób, które są na sali, kilka osób, które jest z nami na transmisji, również było. Więc nie martwcie się, nie będę powtarzał tamtego kazania, ale chciałem zaczerpnąć z tej ilustracji, którą rozpoczął wtedy pastor. C8H11N, czyli fenyloetyloamina, to silny związek chemiczny nazywany przez niektórych narkotykiem miłości. To związek, który wytwarza nasz organizm, kiedy dopada nas zakochanie. I tej dwójce się to przytrafiło i wielu spośród nas się to przytrafiło, dawniej bądź niedawno. I pamiętacie pewnie to dziwne uczucie motylków w brzuchu. Zakochanie jest tajemnicą, ale naukowcy próbują właśnie wyjaśnić to za pomocą, jak słusznie zauważył Andrzej, chemii. I jest opis właśnie tego, co się dzieje. Przeczytałem, że jest nawet obliczono nawet, z jaką prędkością się zakochujemy. Jest to dokładnie 432 km na godzinę. Ponieważ w pierwszym etapie nasze oczy zbierają dane, jak wygląda on, ona, jak się uśmiecha, jaki kolor oczu. W drugim etapie to wszystko trafia właśnie z prędkością 432 km na godzinę do mózgu i tam następuje sortowanie i porównywanie do odpowiednich wzorców, pozytywnych bądź negatywnych. Jeżeli trafi to na negatywne jakieś tam wspomnienia, to tutaj się ten proces kończy, ale jeżeli te bodźce okazują się być pozytywne, to bum! Hipotalamus zaczyna produkować C8H11N. Hipotalamus, czyli jak pewnie wiecie, podwzgórze, część międzymózgowia, wytwarza ten silny związek chemiczny. Kilka sekund i serce zaczyna bić szybciej. O połowę się wzrasta bicie serca, oddech staje się inny. U kobiet zaczynają błyszczeć oczy i tak dalej, i tak dalej. I tak opisują naukowcy zakochanie. Ale to nie tłumaczy tak naprawdę miłości. To opis tego, co i w jaki sposób się dzieje, ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego tak się dzieje. I Słowo Boże we fragmencie, który będziemy dzisiaj czytać, mówi, że jest to wielka tajemnica. I ja nie jestem w stanie wyjaśnić, jak to się dzieje, ale chwała Bogu, tak się dzieje. Tego doświadczamy. Chwała Bogu, ponieważ to On wymyślił, to On nas tak stworzył, to On zaprojektował fenyloetyloaminę i sposób jej działania. Pan Bóg jest też wynalazcą i architektem instytucji małżeństwa i chwała Mu za to. I chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na chwilę i zachwycili tym, jak Pan Bóg to pięknie wymyślił. Andrzej, spójrz na Noemi, Noemi, spójrz na Andrzeja. Mężowie, spójrzcie na swoje żony, żony, spójrzcie na mężów. Jak Bóg to wymyślił? Coś takiego pięknego, małżeństwo, powstanie nowej rodziny, to był wspaniały pomysł. Mierzenie się z trudnościami szarych dni, już nie w pojedynkę, ale wspólnie, przy pełnym zaufaniu, w atmosferze wzajemnej miłości i wsparcia. Dzielenie się smutkami, ale dzielenie się też radością. Wspólna walka w modlitwie, wspólny płacz i wspólny śmiech. Kto mógł wymyślić coś tak wspaniałego, jeśli nie Bóg? I chociaż dzisiejszy dzień ma charakter radosny, to kazalnica, przy której stoję, obliguje do mówienia prawdy bez owijania w bawełnę i bez pudrowania jej zbytnio, że jest tak zawsze pięknie. Bo niestety nie każdy, kto został chwilę temu, błagam, nie rozglądajcie się po sali, nie każdy, kto został wezwany chwilę temu, żeby przyjrzał się, spojrzał na współmałżonka, znalazł w tym powód, żeby oddawać Bogu chwałę. Niestety zdarza się tak, że z latami, i to jest normalne, że z latami, z miesiącami, które mijają, coraz mniej C8H11N w naszym życiu. Nie każde małżeństwo przynosi chlubę Panu Bogu jako wynalazcy małżeństwa. Nie każde małżeństwo jest udane. Jest wiele przeciętnych małżeństw. I ja dlatego dzisiaj pragnę was wezwać, zachęcić. Celujcie w ponadprzeciętność. Starajcie się utrzymać taki poziom szczęścia, jaki dzisiaj jest między wami. Rozwijajcie swoją miłość i dbajcie o to, aby małżeństwo, wasze małżeństwo, żeby gdy ludzie będą na was patrzeć, gdy ludzie będą mieli kontakt z wami, żeby wchodząc w relacje z wami, mieli powód, aby uwielbiać Boga. Jak to zrobić? Ja nie jestem oczywiście jakimś wielkim autorytetem w tym temacie, ale na szczęście mamy Słowo Boże. I Słowo Boże pełne jest wskazówek dla naszego życia. Wierzę, jestem przekonany, że kiedy będziecie stosować się do Słowa Bożego w waszym małżeństwie, to w ten sposób utrzymacie wasze małżeństwo na poziomie ponadprzeciętnym w tym świecie. I my wiemy, że całe Pismo bez wątpienia jest pożyteczne dla kształtowania naszego życia, a zatem i dla naszego małżeństwa. Ale jest kilka tych szczególnych fragmentów, które wprost mówią o małżeństwie, które przedstawiają nam to, jak Bóg, który zaprojektował małżeństwo, jak On je postrzega, jaki jest Jego zamysł dla małżeństw. I proszę, otwórzmy, jeżeli macie, albo wsłuchajcie się w to, co mówi Słowo Boże w liście do Efezjan w 5 rozdziale. Będę czytał od 21 wersetu. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niechaj swojego męża ma w poszanowaniu. Perykopa ta w przekładzie Biblii, z którego korzystam, nosi tytuł Chrześcijańskie małżeństwo. Bo nas tutaj dzisiaj na tym miejscu interesuje właśnie takie małżeństwo. Nie interesuje nas po prostu stworzenie nowej, podstawowej jednostki życia społecznego, komórki życia społecznego, jak to się mówi. Nas interesuje chrześcijańskie małżeństwo i właśnie ten przymiotnik, że to ma być chrześcijańskie małżeństwo, to sprawia, że małżeństwo może być ponadprzeciętne, ponieważ oznacza, że w tym małżeństwie ma być obecny Jezus Chrystus. Ten fragment bardzo konkretnie mówi. Tutaj nie ma, że to trzeba się jakoś tam wczytywać, że to jest metafora, wszystko. Tu jest napisane wprost. Słowo Boże bezpośrednio określa rolę w małżeństwie. Czytaliśmy, mąż jest głową żony. Słowo Boże kreśli nam wprost tutaj, jak powinny wyglądać relacje między żoną i mężem. Czytaliśmy, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Żony, ulegajcie swym mężom. Mężowie, kochajcie swoje żony. Dalej, mężowie niech kochają swoje żony tak jak własne ciała. I na koniec czytaliśmy, niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Co tutaj dodawać? Nie będziemy dzisiaj teraz wnikać jakoś głęboko, co konkretnie apostoł Paweł miał na myśli, kiedy on napisał, żeby mężowie kochali swoje żony jak własne ciała. Co to znaczy jak własne ciała? A Paweł jak bardzo kochał swoje własne ciało? Albo nie będziemy robić teraz studium, analizy, uległości, jak bardzo ma być ta żona uległa i kiedy jest granica. Na to był czas i my o tym już rozmawialiśmy i to jest za nami. Dzisiaj chcę wam zostawić konkretną wskazówkę. W jaki sposób dbać o to, aby wasze małżeństwo było ponadprzeciętne? A i resztę zebranych, słuchających gdzieś tam nas w internecie, chciałbym zachęcić, żebyśmy poddali refleksji kondycję naszych związków czy naszych małżeństw. Być może potrzeba nam pewnej korekcji na kursie, gdzie zmierzają nasze małżeństwa, jeśli nie są one ponadprzeciętne. Bo powinny być. Bo każde prawdziwie chrześcijańskie małżeństwo ma być ponadprzeciętne. Dlaczego i jak to się dzieje? 31 werset mówi, opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Widzimy, że apostoł Paweł wskazuje na relacje między Kościołem a Chrystusem i w ten sposób tłumaczy, jak powinno funkcjonować zdrowe małżeństwo. Małżeństwo, które jest skierowane zgodnie z zamysłem Bożym, czyli z tym, który zaprojektował małżeństwo, wymyślił małżeństwo, dał nam małżeństwo. Dlatego zachęcam was, aby wasze małżeństwo właśnie takie było, jak czytamy w tym fragmencie. Żeby cechowała was wzajemna relacja taka, jaka jest między Chrystusem i jego oblubienicą, jego Kościołem. I myślę, że jest to w pełni jasne, że mówimy tutaj o Kościele takim, jakim przedstawia go Biblia. O Kościele, o którym czytamy w dziejach apostolskich, w listach nowotestamentowych. Nie odwołujcie się, proszę, do późniejszej historii, nie zawsze chlubnej historii Kościoła. Nie zachęcam, żeby, nie wiem, żeby Noemi inkwizycji urządziła, żebyście świętą wojnę mieli, żebyście tuszowali, nie daj Boże, skandale seksualne w waszym małżeństwie i starali się zdobyć jak najwięcej środków do życia. Nie o to chodzi. Chodzi o Kościół, który jest opisany w Słowie Bożym, o ten prawdziwy Kościół, czyli oblubienicę Pana Jezusa Chrystusa. Na kanwie tej relacji, jaka jest między Chrystusem i Kościołem, można dać oczywiście setki wspaniałych rad. Można wygłosić tysiące kazań, można napisać dziesiątki książek. I ja jestem przekonany, że dziesiątki dobrych rad jeszcze dzisiaj otrzymacie w życzeniach, w rozmowach, w SMS-ach. Jestem przekonany, że niejedno kazanie ślubne już słyszeliście w swoim życiu. Niejedną książkę pewnie otrzymacie albo już otrzymaliście. Ale ja chcę was zostawić tylko z jedną radą, myślę, że najważniejszą. Jeżeli będziecie się do niej stosować, wasze małżeństwo na pewno nie będzie przeciętne. Ono będzie pełne satysfakcji dla was oraz użyteczne dla Królestwa Bożego. Zbudowałem napięcie, bo teraz wszyscy, którzy w małżeństwach są od iluś lat, myślą, cóż to za rada będzie? Co to jest ta najważniejsza rada? Czcijcie Boga, a nie małżeństwo. Tak brzmi nomen omen podtytuł jednego z rozdziałów książki, którą dostaliście na koniec naszych rozmów. Przeczytajcie. Czcijcie Boga, a nie małżeństwo. Mówiliśmy o tym, że małżeństwo jest czymś wspaniałym. Jest czymś naprawdę dobrym. Andrzeju, Noemi, trafiło wam się coś naprawdę dobrego. Od dziś razem przez życie. Koniec łapania ostatniego autobusu, żeby wrócić, i pierwszego, żeby znów być razem. Od dzisiaj zostajecie razem. Razem będziecie mieszkać, razem będziecie żegnać dany dzień i witać kolejny ranek. I cieszymy się z wami z tego. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego tam ileś tych osób online przy komputerach siedzi, bo się cieszymy i chcemy wam towarzyszyć w tym. Ale czcijcie Boga, a nie małżeństwo. To jest moja rada. Skupcie się na dawcy, a nie na darze. I wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu. Spójrzmy na Chrystusa i Kościół. Kościół jest czymś dobrym. Prawdziwy Kościół jednak nie zachwyca się sam sobą. Nie czci sam siebie. Nie rozpływa się nad tym, jaki jest cudowny, ale mamy wspaniałą po prostu służbę w Kościele naszym, a ludzie, jacy są wspaniali w naszym Kościele, to nie jest to, jak funkcjonuje Kościół. Prawdziwy Kościół zawsze wskazuje na Chrystusa. Celem wszelkiego działania Kościoła jest oddanie chwały Bogu. I użyteczność Kościoła wynika z miłości do Chrystusa. Dlatego cieszcie się tym, co otrzymaliście, tym, co macie. Ale jeśli nie chcecie, aby wasze małżeństwo stało się szybko przeciętne, jeśli celujecie w ponadprzeciętność, czcijcie Boga, a nie małżeństwo. To znaczy dbajcie o to, aby waszemu małżeństwu nie wystarczał zachwyt nad waszym małżeństwem po prostu. Oczywiście to Pan Bóg dał wam sobie siebie nawzajem, abyście dla siebie byli odpowiednim wsparciem, pomocą, ale nie jest to podstawowym celem waszego małżeństwa. Tak jak członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa są dla siebie wzajemnie wsparciem w trudnych sytuacjach, niosą sobie pomoc, pocieszenie, to nie to jest podstawową rolą Kościoła. Gdyby tak było, to zbory by się po prostu zamieniły w kółka wzajemnej adoracji, w kluby towarzyskie, gdzie organizujemy sobie fajnie czas. Ale tak nie ma być. To nie jest rolą Kościoła i tak samo wasze małżeństwo powinno służyć Bożej czci. Wtedy będzie spełniało swoją rolę i będzie ponadprzeciętne. Słowo Boże wzywa ludzi wierzących, a zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Czy bycie w małżeństwie wpisuje się w kategorię cokolwiek czynicie? No tak. Bycie w małżeństwie wpisuje się w cokolwiek czynicie, a cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Wolą Bożą dla waszego małżeństwa jest to, by przyniosło mu chwałę, by stale przynosiło. Zatem też wszystko, co będziecie czynić w waszym wspólnym małżeństwie, wszelkie decyzje, jakie będziecie teraz razem podejmować, wasze wydatki, to czemu będziecie poświęcać czas, to gdzie będziecie mieszkać, to gdzie pojedziecie na wakacje, to wszystko czyńcie na chwałę Boga. Troszkę rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach o małżeństwie, jak pamiętacie, i radziłem wam wtedy, że aby wasze małżeństwo było udane, powinniście zostawiać jak najmniej miejsca dla egoizmu. Dziś chcę was zachęcać do ponadprzeciętności i tutaj też nie ma miejsca na egoizm. Czcijcie Boga, a nie małżeństwo. Przywołam teraz słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które wypowiedział on kiedyś do ludzi, którzy twierdzili, że chcą być jego uczniami. I kiedy przygotowywałem się z tym kazaniem, zastanawiałem się, czy nie biorę tego fragmentu w przypływie szaleństwa, ale myślę, że nie. Myślę, że mogę go odczytać tutaj. To są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Czytamy tam, że szły za nim tłumy i on w pewnym momencie odwrócił się i powiedział: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Nie jest to na pewno najczęściej cytowany werset w kazaniach ślubnych. Ale mam pewność, że wy chcecie być uczniami Jezusa. Służycie nam właściwie co niedzielę, jesteście z przodu i pomagacie nam uwielbiać naszego Boga. Dziś się cieszymy z wami, że rozpoczynacie ten wspólny etap życia i jestem przekonany, że wasze małżeństwo ma zadatki, żeby być ponadprzeciętne. Pozwoliłem sobie przywołać te trudne słowa Pana Jezusa, ponieważ wiem, że wy nie tylko znacie te słowa, ale również je rozumiecie. A jeżeli chodzi o przepis na ponadprzeciętność w małżeństwie, to po pierwsze znać te słowa, po drugie je rozumieć, a po trzecie tylko jeszcze je stosować. To, że jestem przekonany, że macie zadatki na to, by być ponadprzeciętnym małżeństwem, to nie są puste słowa. Naprawdę tak myślę. Nie wiecie, jak wspaniały wpływ możecie mieć na ludzi, z którymi będziecie mieli kontakt. Jeszcze nie jesteście małżeństwem, a już na moje małżeństwo mieliście dobry wpływ, bo mieliśmy ileś tych wieczorów, kiedy wspólnie rozmawialiśmy o małżeństwie, kiedy spędzaliśmy czas z Bożym Słowem, kiedy się modliliśmy. I dla mnie to też było cenne. A to jest dopiero początek. Co będzie dalej? Zachęcam was do ponadprzeciętności, ale to zależy od was. Macie zadatki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko zaprzepaścić. Nie jest wcale trudno zrobić tak, żebyście byli przeciętnym małżeństwem. I w swoim życiu przeczytałem naprawdę wiele artykułów o młodych piłkarzach. Przepraszam, że nie o muzykach, jakoś bliżej mi do piłki nożnej mimo wszystko. Czytałem o wielu piłkarzach i tam było warto zapamiętać te nazwiska, bo to są przyszłe gwiazdy. Wielu z nich zaprzepaściło swój talent. Czasem to kontuzja, czasem to lenistwo, czasem to jakieś używki, czasem po prostu woda sodowa uderzyła do głowy. I tak się zachwycili sami sobą, że nic potem z tego nie było. Nie jest trudno zaprzepaścić coś. Jak mówiłem, wy dobrze rokujecie, macie predyspozycje do wielkich rzeczy i ja wam kibicuję i myślę, że wszyscy tutaj zebrani kibicujemy wam i zachęcamy was, abyście podjęli trud rozwijania waszej relacji, abyście celowali w ponadprzeciętność, żebyście byli małżeństwem, które będzie oddawało chwałę Bogu, ale to zależy od was. Ktoś mógłby zaprotestować, dziwię się, że jeszcze nikt nie protestuje, to przecież zależy od Boga. Oczywiście, że tak. Każdy nasz oddech zależy od Boga. Ale z Bożej strony wszystkie warunki są spełnione, żebyście mieli ponadprzeciętne małżeństwo, żebyście się cieszyli Jego błogosławieństwem, żebyście byli spełnieni i użyteczni. Z Jego strony wszystko jest spełnione i On jest wierny i On jest gotowy wam błogosławić. Więc teraz to już zależy od was. Słowo Boże mówi w Psalmie 37, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Już zaraz nie dwoje, a jedno. I mamy nadzieję, że już zaraz nie dwie drogi, a jedna wspólna droga. Stale powierzajcie swoją drogę Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Gdzie was zaprowadzi? Nie mam zielonego pojęcia. Ale dwóch rzeczy jestem pewien. Jeśli powierzycie Mu swoją drogę, to On wszystko dobrze uczyni. To po pierwsze. A po drugie, przed wami rzeczy, których dziś jeszcze nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Asiu, Gabrielu, pamiętacie, jak 20 lat temu chętnie z tatą odwiedzałem was? Kto by pomyślał wtedy, czy to było w waszym wyobrażeniu, że 20 lat później będę miał ten przywilej, żeby dzielić się Słowem Bożym na ślubie waszej córki? To było daleko poza moim wyobrażeniem. Ja tam byłem bardziej zainteresowany, bo Nathan miał komputer. Noemi gdzieś tam się krzątała, a moja cała uwaga była skupiona na tym, żeby zaraz zginął i była moja kolej. Nie wiem. Próbowałem sobie przypomnieć, czy to był Dave? Miałeś taką grę? Lata 90. Jakieś mam takie wspomnienia. I to nie tak dawno. Wy z innej perspektywy, im dłużej żyjemy, tym ten czas inaczej płynie. Kto by pomyślał 20 lat temu, a jednak dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Jednak dzisiaj Noemi jest w sukni ślubnej i bierze ślub. Kto by pomyślał parę lat temu, jak Ludmiła się przeniosła z dziećmi tutaj do Gdańska, że dożyjemy takiego dnia. To nie było aż tak dawno. Ile? 5 lat temu? 6 lat? 7? Czas leci. Ale kto by pomyślał, że ten nieśmiały, troszkę zamknięty w sobie, introwertyczny Andrzej, który siedział głównie w słuchawkach i w swoim świecie, pamiętam gdzieś tam w holu, na kanapie, gdzie internet najlepiej łapał. I człowiek się zastanawiał, jak złapać z nim kontakt. Kto by pomyślał, że on rozkocha w sobie tą dziewczynę? A jednak Bóg nas przyprowadził do tego dnia i dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że zaraz będą ślubować sobie miłość i wierność małżeńską. Co będzie za kolejne 5 lat? Co będzie za kolejne 20 lat? Nie wiemy tego. Ja nie mam pojęcia, ale nie mogę się doczekać. Jeżeli Pan nas wcześniej nie zabierze, to będziemy oglądać wielkie rzeczy, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I On was poprowadzi w miejsce, o którym dzisiaj nie macie pojęcia. Celujcie w ponadprzeciętność. Czcijcie Boga, a nie małżeństwo. Powierzcie Panu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. To sprawi, że będziecie szczęśliwi. I dla wielu to będzie coś niepojętego. Dla wielu to będzie tajemnica, której nie będą w stanie pojąć. A wy będziecie mogli zaświadczyć, że to nie C8H11N, to nie narkotyk miłości, to nie fenyloetyloamina, ale to obecność Boga w waszym wspólnym życiu. I tego wam życzę jak najwięcej.